Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Nad środkową Wisłą.
Witam serdecznie w kolejnej naszej audycji. Mamy już w pełni oznaki wiosny, ciepło, słonecznie, jest doskonała pora na rodzinne wycieczki. Poprzedni rok był ogłoszony przez Sejm Rokiem Wisły. Cały rok odbywały się liczne imprezy związane z Wisłą i terenami do niej przyległymi. Dziś wybierzemy się w okolice środkowej Wisły, czyli do Puław. Puławy to miasto w zachodniej części województwa lubelskiego, w pobliżu granicy województwa mazowieckiego, położone nad Wisłą, na skraju małopolskiego przełomu Wisły. Pochodzenie nazwy miasta nie jest do końca jasne ani oficjalnie potwierdzone. Z racji pierwotnego usytuowania osady nad Wisłą sądzi się, iż nazwa Puławy pochodzi od pojęć związanych z rzeką. Uważa się, iż słowo Puławy może pochodzić od nadwiślańskich łęgów zwanych pluwami. Inne hipotezy zakładają, że nazwa pochodzi od staropolskiego słowa Puławy, co znaczy przeprawiać się przez rzekę, lub od słowa pława, czyli boja oznaczająca mieliznę. Możliwe, iż nazwa Puławy wzięła się od słowa pławiać, co znaczy prąd rzeczny, nurt. Podobno po raz pierwszy nazwa Polawy pojawia się w formie pisanej już w XV wieku i miała oznaczać przejście przez rzekę, czyli brud. Nazwę miasta wyjaśnia też opowieść ludowa. Jak mówi legenda, Zawisza Czarny, zmęczony podróżą, zatrzymał się w osadzie, by odpocząć. Kiedy usiadł na ławce, pod jego ciężarem załamała się na pół. Rycerz wtedy krzyknął: a niech to będzie pół ławy. Miasto liczy obecnie około 48 tysięcy mieszkańców. Jest ośrodkiem przemysłowym, przemysł chemiczny, budowlany, farmaceutyczny i inny. Naukowy, 5 instytutów naukowo-badawczych, szkolnictwo wyższe, turystyczno-kulturalne, ponadto ośrodek muzealnictwa. Pierwsze muzeum na ziemiach polskich, a zarazem najstarsze muzeum w Europie Środkowej. Jest to również ważny węzeł komunikacyjny, port rzeczny, 2 przeprawy mostowe, główne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej. Puławy historycznie położone były w Małopolsce, początkowo w ziemi sandomierskiej, a następnie w ziemi lubelskiej. W granicach miasta do Wisły wpada rzeka Kurówka. Miasto często było związane z pobliskim Kazimierzem Dolnym i Nałęczowem, wspólnie określanym mianem Trójkąta Turystycznego. Początki Puław to wieś szlachecka, założona w drugiej połowie XVI wieku w powiecie lubelskim województwa lubelskiego. Od drugiej połowy XVII wieku Puławy znajdowały się w posiadaniu lubomirskich. Marszałek Wielki Koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski w latach 1676-79 wybudował tutaj swoją letnią rezydencję. Jego córka Elżbieta w 1687 roku wniosła Puławy jako wiano do małżeństwa z Adamem Mikołajem Sieniawskim, późniejszym hetmanem wielkim koronnym. Jego sympatia dla Augusta II Mocnego sprowadziła na Puławy w 1706 roku zniszczenia podczas tzw. drugiego potopu szwedzkiego. W 1731 roku córka Sieniawskiego, Maria Zofia, wyszła za mąż za wojewodę ruskiego Aleksandra Augusta Czarnoskórskiego. Od tego momentu Puławy na 100 lat stały się własnością familii, jak określano wtedy rodzinę Czartoryskich. W tym czasie miejscowość przeżyła swój złoty wiek. W 1761 roku syn Augusta, Adam Kazimierz, poślubił Izabelę Fleming, jedyną dziedziczkę majątku po podskarbim wielkim litewskim, Janie Jerzym Flemingu. 20 lat później, po śmierci Augusta, Adam i Izabela przenieśli się do Puław. W ciągu następnych lat powstało tutaj konkurujące ze stolicą centrum życia kulturalnego i politycznego. Miejscowość zyskała przydomek polskie Ateny. Na dworze puławskim przebywali niemal wszyscy znani przedstawiciele epoki. Grzegorz Piramowicz, Franciszek Dionizy Kniazin, Jan Ursyn-Jędzewicz, Adam Naruszewicz, Jan Paweł Woronicz, Franciszek Karpiński, Wojciech Zabłocki, Jan Piotr Norblin, Marcello Baciarelli, Kazimierz Wojnakowski. Okres rozbiorów przyniósł dla Puław kolejne zniszczenia. W odwecie za wsparcie udzielone Kościuszce przez Czartoryskich w 1794 roku wojska rosyjskie zniszczyły puławską rezydencję i splądrowały okoliczne wsie. Odbudowę rozpoczęła w 1796 roku księżna Izabela. Wykorzystała przy tym talent architekta Piotra Eingera, przebudowując nie tylko rezydencję, ale wznosząc szereg budowli ogrodowych w przylegającym do pałacu parku. Romantyczny charakter parku podkreślała między innymi obecność etatowego pustelnika mieszkającego w grocie, a wynajętego przez Izabelę Czartoryską. W jednej z budowli ogrodowych, w świątyni Sybilii, w 1801 roku księżna założyła pierwsze w Polsce muzeum gromadzące pamiątki narodowe. Warto wiedzieć, że do powstałego muzeum przekazano 4 medaliony przedstawiające sceny biblijne pochodzące z kaliskiego kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja. Jeden z medalionów jest niezmiernie ciekawy. Przedstawia scenę ścięcia głowy za pomocą gilotyny. Jedni twierdzili, że przedstawia ścięcie głowy Janowi Chrzcicielowi z rozkazu króla Heroda. Inni zaś, w tym pan Władysław Kościelniak, że przedstawia skrócenie o głowę Włodka z Doma Boża, kasztelana i starostę Nakielskiego, wichrzyciela i awanturnika. Włodko został pojmany przez Piotra Świdwa z Szamotu, który był starostą generalnym Wielkopolski. Włodka stracono z rozkazu króla Kazimierza IV Jagiellończyka na Kaliskim Rynku. Medaliony pochodziły z początku XVI wieku i już jak widać była znana gilotyna, a gdzie tu jeszcze do rewolucji francuskiej? Prawda, że ciekawa sprawa? Dziś zwiedzając Muzeum Czartoryskich w Puławach, możemy na pierwszym piętrze zobaczyć pięknie wyeksponowane 2 medaliony z naszej świątyni. Odnowione, świetnie się prezentują. Byłem niedawno w Puławach i oczywiście mogłem na własne oczy obejrzeć kaliskie pamiątki, tym bardziej, że poprzednio ich nie widziałem. Pytałem, gdzie obecnie można znaleźć ten medalion i nikt mi wtedy nie potrafił udzielić odpowiedzi. A tu nagle niespodzianka. Są. W Kaliszu nasze muzeum regionalne posiada na szczęście zachowany odlew gipsowy, a w kaliskim ratuszu do niedawna przy zwiedzaniu wieży ratuszowej można było zobaczyć kopię odlewu. Obecnie gdzieś zniknęła. Mam nadzieję, że niebawem wróci na swoje miejsce i będzie można ją zobaczyć. W 1816 roku księżna Maria Wittemberska, siostra księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, napisała w Puławach powieść Malwina, czyli Domyślność serca, uznawaną za pierwszą polską powieść psychologiczno-obyczajową z wątkami autobiograficznymi. W 1828 roku polski inżynier wojskowy, generał Ignacy Prądzyński, proponował dowództwu wzniesienie fortyfikacji strzegących przepraw przez Wisłę w Puławach. Ostatecznie fortyfikacje wybudowano, ale w Dęblinie. Koniec Złotego Wieku Puławem przyniosło powstanie listopadowe. Tutaj pułkownik Juliusz Małachowski dokonał brawurowego napadu na koszary rosyjskie, a także 2 marca 1831 roku rozegrała się zwycięska dla powstańców bitwa pod Puławami. Po upadku powstania czartoryscy zostali zmuszeni do emigracji, a majątek uległ konfiskacie. Puławy stały się spokojną, prowincjonalną miejscowością. W roku 1842 do zatarcia śladów polskości władze rosyjskie przemianowały Puławy na Nową Aleksandrię. Zapoczątkowany został rozwój placówek naukowo-oświatowych. Kolejno tworzono Instytut Wychowania Panien, Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny, zamknięty po upadku Powstania Styczniowego, a pod koniec lat 70. XIX wieku Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. W roku 1906 Puławy otrzymały prawa miejskie. W następnym roku do miasta włączono pobliskie wsie, Modraki oraz Puławską Wieś. A w roku 1915 miasto opuściły wojska rosyjskie, potem austriackie. W czasie I wojny światowej Puławy doznały znacznych zniszczeń. W okresie międzywojennym zaczął rozwijać się przemysł. Oprócz tego w miejsce dawnego Instytutu Rolniczego utworzono Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego. Powierzchnię miasta powiększono, przyłączając do niego kolejne wsie. Rozwój miasta przerwał wybuch II wojny światowej, w której zginęła trzecia część mieszkańców. W 1944 roku Puławy zostały zdobyte przez Armię Czerwoną i przez współdziałających z nią żołnierzy Armii Krajowej. W kwietniu 1945 roku zgrupowanie organizacji Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość pod dowództwem Mariana Biernacika, pseudonim Orlik, rozbiło miejscowy powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Ofiary z okresu II wojny światowej upamiętnia odsłonięty w 1963 roku na cmentarzu wojennym pomnik poległych i pomordowanych autorstwa Adama Prockiego. Powojenną historię miasta zdominowała decyzja o budowie zakładów azotowych, podjęta przez polskie władze w 1960 roku. Po tej dacie nastąpił znaczny wzrost liczby ludności. Zmienił się także charakter miejscowości. Z małego miasteczka Puławy stały się miastem przemysłowym. Burzliwe dzieje pozostawiły po sobie liczne zabytki. W zasadzie wszystkie znajdują się w kompleksie pałacowo-parkowym, leżącym w pobliżu Skarpy Wiślanej. Najbardziej okazały jest Pałac Czartoryskich, wzniesiony pierwotnie przez Lubomirskich według barokowego projektu Tylmana z Gameren w połowie XVII wieku. Do dzisiaj z tamtej budowli pozostało przyziemie od strony Łachy Wiślanej i sień na parterze za wejściem głównym. Pałac, spalony w 1706 roku przez Szwedów, odbudowali w latach 20. XVIII wieku sieniawscy i czartoryscy według barokowego projektu Jana Zygmunta Dejbala. Ostatecznie, na początku XIX wieku, pałac został przebudowany w stylu klasycystycznym przez czartoryskich według projektu Chrystiana Piotra Eigera. Wnętrza centralnej, zabytkowej części pałacu w 2005 roku zostały udostępnione dla zwiedzających. Pałac Czartoryskich jest siedzibą Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego. Pałac otacza park krajobrazowy o powierzchni 30 hektarów. Pierwotnie został założony przez Lubomirskich jako park regularny i od tamtego czasu podążał za zmianami w stylu puławskiej rezydencji. W latach 30. XVIII wieku przybrał styl francuski, a pod koniec XVIII wieku księżna Izabela zmieniła go w ogród romantyczny w stylu angielskim, umieszczając w nim szereg budowli ogrodowych i rzeźb. W tym stanie park przetrwał do dziś. Niedaleko świątyni Sybili znajduje się dom gotycki, zbudowany na początku XIX wieku, również według projektu Eigera. Został otwarty z okazji pobytu w Puławach Józefa Poniatowskiego. Jest on obecnie siedzibą Muzeum Regionalnego PTTK. Obok domu gotyckiego stoi kopia rzeźby Tankred i Klortyna. Liczbę zabytków uzupełniają w parku. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wzniesiony na wzór rzymskiego Panteonu, obecnie pełni rolę świątyni parafialnej. Pałac Marynki, zbudowany w latach 1790-1794 dla Marii Wittenberskiej, córki Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich, obecnie zajmowany przez Oddział Pszczelarstwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Jest również brama rzymska, zbudowana w latach 30. XIX wieku jako trwała ruina, wzorowana na łuku Tytusa w Rzymie. Domek grecki, zbudowany pod koniec XIX wieku, niegdyś oranżeria, dziś biblioteka miejska. Domek żółty z początków XIX wieku, zwany również aleksandryjskim, gdyż zamieszkiwał w nim car Aleksander II podczas pobytu w Puławach. Altana chińska z połowy XVIII wieku. Marmurowy sarkofag wykonany w Rzymie i przysłany do Puław pod koniec XVIII wieku. W Puławach dzieciństwo spędził Bolesław Prus. W 1884 roku napisał Pleśń Świata, jedno z najkrótszych swoich opowiadań, którego akcję umieścił w pobliżu świątyni Sybili. W innym opowiadaniu, Kartki z podróży, Puławy opisał jako osadę Puławy. Od 2000 roku Puławy mają swój własny hejnał miejski. Autorem melodii jest znany polski jazzman Henryk Majewski. Będąc w Puławach, nie wolno pominąć pobliskiego Kazimierza Dolnego, który można nazwać Mekką turystów. Tym bardziej, że jest on oddalony od Puław tylko 12 kilometrów. Kierujmy więc do tego pełnego, zawsze turystów, uroczego miasteczka nasze kroki. Początki osady sięgają XI wieku. Na jednym ze wzgórz istniała osada zwana Wieczną Górą, należąca do zakonu Benedyktynów. W 1181 roku Kazimierz Sprawiedliwy przekazał osadę Norbertankom spod krakowskiego zwierzyńca. Norbertanki zmieniły nazwę osady na Kazimierz, imię darczyńcy. Nazwa została odnotowana w kronikach po raz pierwszy w 1249 roku, a przymiotnik Dolny został dodany w latach późniejszych w celu odróżnienia osady od leżącego w górnym brzegu rzeki Kazimierza, założonego pod Krakowem. Po około 150 latach osada i okoliczne wsie stały się dobrami korony. Władysław Łokietek w 1325 roku ufundował w Kazimierzu kościół parafialny. Założenie miasta oraz budowę zamku obronnego legenda przypisuje Kazimierzowi Wielkiemu. Prawa miejskie zostały przyznane w pierwszej połowie XIV wieku. W 1406 roku Władysław Jakieło dokonał lokacji miasta na prawach magdeburskich. Wytyczono rynek, ulice, wyznaczono działki pod budowę. Jedynie północną część rynku pozostawiono bez zabudowy. Dzięki temu rynek otwarty jest na farę i zamek. W 1501 roku Kazimierz Dolny został siedzibą starostwa. Zygmunt I Stary, zadłużony u Mikołaja Firleja, nadał w 1519 roku jemu i synowi Piotrowi dożywotni urząd starosty kazimierzowskiego. Kazimierz pozostawał we władaniu Filerów do połowy XVII wieku. W tym czasie przebudowany został zamek. Po pożarach w 1561 roku i w 1585 spichlerze i domy mieszkalne zostały odbudowane przy wykorzystaniu skał wapiennych z okolicznych wzgórz. Firlejowie dbali także o uprzywilejowanie miasta w handlu zbożem spławianym Wisłą do Gdańska, który już wcześniej, od XVI do XVII wieku, przyczyniał się do rozwoju miasta. Na handlu zbożem wyrosły kupieckie rody przybyłów, czarnotów, celejów przybyłych z Włoch, a w 1628 roku na Wiecznej Górze osiedlili się franciszkanie, pobudowali klasztor i rozbudowali istniejący kościół. Złoty wiek Kazimierza skończył się w lutym 1656 roku wraz ze spaleniem miasta i zamku przez wojska króla szwedzkiego Karola Gustawa. Powtarzające się przemarsze wojsk i późniejsza zaraza przyczyniły się do upadku miasta. W 1677 roku Jan III Sobieski wydał dekret pozwalający osiedlać się kupcom ormiańskim, greckim i żydowskim. Ożywienie gospodarcze nie trwało jednak długo. Kolejne wojny polsko-szwedzkie ponownie spustoszyły miasto. Spadło także zapotrzebowanie w Europie na polskie zboże. Kupcy próbowali rozwijać handel drewnem i przemysł szkutniczy. Były to zyski podobne do tych osiąganych na handlu zbożem. Późniejsze rozbiory odcięły Kazimierz od rynków zbytu. 18 marca 1831 roku rozegrała się bitwa pod Kazimierzem Dolnym, jedna z bitew powstania listopadowego. W końcu XIX wieku Kazimierz Dolny stał się miejscowością wypoczynkową. W okolicznych wąwozach zaczęły powstawać wille i pensjonaty dla letników, przede wszystkim z Lublina i Warszawy. 31 października 1927 roku Kazimierz Dolny odzyskał swoje prawa miejskie. W 1940 roku Niemcy utworzyli w mieście getto dla ludności żydowskiej. Znalazło się w nim około 2000 osób, a w marcu 1942 roku getto zostało zlikwidowane, a jego mieszkańcy wywiezieni do getta w Opolu Lubelskim. Miasto zostało wyzwolone w lipcu 1944 roku. Kazimierz został odbudowany po zniszczeniach II wojny światowej w znacznej mierze dzięki staraniom Karola Sicińskiego, któremu to zadanie powierzył ówczesny minister kultury. Dzisiaj Kazimierz Dolny stanowi zespół urbanistyczno-krajobrazowy, w którym został zachowany historyczny układ handlu położonego na szlaku Wiślanym. W 1979 roku został utworzony Kazimierski Park Krajobrazowy. A 8 września 1994 roku Kazimierski Zespół Zabytkowy został uznany za pomnik historii zarządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy. Niemal przy głównym rynku jest kościół świętego Jana Chrzciciela i świętego Bartłomieja, kościół farny, położony przy rynku w Kazimierzu Dolnym, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego około 1325 roku i rozbudowany w stylu renesansowym na początku XVII wieku. Znajduje się na trasie szlaku renesansu lubelskiego. Kościół położony jest na wzgórzu, poniżej ruin zamku. Od strony północno-wschodniej kościoła położony jest cmentarz, a od strony południowo-zachodniej stok wzgórza spada ku miastu. Warunki terenowe spowodowały odchylenie kościoła. Fara nie jest orientowana. Apsyda, prezbiterium skierowana jest w kierunku południowo-wschodnim. Kościół jest jednonawowy, prezbiterium zamknięte półokręgiem. Posiada sklepienie kolebkowe z lunetami, okrągłą basztę przy narożniku północnym. Do fasady przylega trzykondygnacyjna, czworoboczna wieża. Od strony północno-wschodniej do nawy przylegają dwie kaplice, a do prezbiterium przylega zachrystia od południowego zachodu oraz mały babiniec. Przechodząc obok kościoła, drogą pod górę, widzimy wieżę, nazywaną potocznie basztą bądź wieżą Łokietka. To zbudowany na przełomie XIII-XIV wieku obronny stołb, został wzniesiony na wysokości przeprawy przez Wisłę, tak zwanego przewozu Wojszyńskiego. Mieści się na szczycie wzniesienia około 150 metrów od Zamku Dolnego i 19 metrów nad jego poziomem. Jego wysokość jest zależna od miejsca i sięga nawet do 20 metrów, a obwód u postawy wynosi ponad 32 metry. Grubość murów wynosi ponad 4 metry u podstawy i wraz z wysokością zmniejsza się do 3 metrów na szczycie. Jedyne wejście do baszty znajduje się na wysokości 6 metrów nad poziomem gruntu. W niższej kondygnacji mieścił się loch. Nie ma zgodności co do określenia przeznaczenia budynku. W zależności od źródeł przypisywane są mu funkcje więzienia, latarni rzecznej, siedziby straży celnej, a nawet skarbca. Najprawdopodobniej rola budowli polegała na strzeżeniu przeprawy Wojszyńskiej na Wiśle oraz poborze ceł. Po wybudowaniu pobliskiego zamku wieża miałaby utracić swoją obronną rolę, a po usunięciu stożkowego dachu była wykorzystywana jako śródlądowa latarnia nawigacyjna, ułatwiając dzięki palonemu na jej szczycie ognisku nocną nawigację po Wiśle. W 1663 roku w Kazimierzu Dolnym wybuchł pożar, pochłaniający większość miasta, w tym i Zamek Dolny. Na początku XVIII wieku, za panowania Augusta II Mocnego, powstają plany odbudowy zamku w stylu pałacowym, jednak pozostają one pokrzyżowane przez wojnę domową ze Stanisławem Leszczyńskim. W wyniku tego zamek popada w ruinę i do końca wieku pozostaje całkowicie opuszczony. W 1806 roku władze austriackie ze względów bezpieczeństwa wysadziły grożącą zawaleniem się część murów wraz z aktyką. W marcu 1831 roku, w czasie bitwy pod Kazimierzem Dolnym, bitwy Powstania Listopadowego, zamku bronił batalion celnych strzelców sandomierskich pod dowództwem Stanisława Krzesimowskiego. Za udział w powstaniu Adama Czartoryskiego, zamek należący wtedy do rodziny Czartoryskich został skonfiskowany i przeszedł na własność Skarbu Królestwa Polskiego. W latach 1958-1960 na terenie ruin przeprowadzono liczne badania archeologiczne. Zamek zabezpieczono w formie trwałej ruiny i udostępniono do ruchu turystycznego. Po zwiedzeniu pozostałości zamku idziemy jeszcze kawałek pod górę i wchodzimy na szczyt Góry Trzech Krzyży. Z tego miejsca roztacza się wspaniała panorama na miasto i Wisłę. Wzgórze Trzech Krzyży, potocznie Góra Trzech Krzyży, to jest wzniesienie w Kazimierzu Dolnym. Trzy nawiązujące do Golgoty krzyże postawiono w 1708 roku. Miały one upamiętniać liczne ofiary zarazy morowej, cholery, która miała miejsce na tych terenach. Zbocza i szczyt Góry Trzech Krzyży porasta chroniona prawnie rzadka roślinność, do której należy zaliczyć wisienkę karłowatą, omany i ostnice. Pomimo, że stoki porastają wiązy, graby i leszczyna, z góry widać cały Kazimierz i Dolinę Wisły. Góra Trzech Krzyży to miejsce, z którego rozciąga się najbardziej chyba znany widok na Kazimierz Dolny. Na szczyt prowadzą kamienne schody. Obecnie na szczycie góry pobierana jest opłata 3 zł za osobę za wejście. Warto wybrać się do korzeniowego wąwozu, jednej z najpiękniejszych głębocznic krainy lesowych wąwozów. Dlaczego korzeniowy dół nazywamy głębocznicą, a nie wąwozem lub jarem? Otóż geografowie badający powstanie tego niezwykłego elementu krajobrazu zaobserwowali, że niektóre doliny wymyte przez wodę w miękkim lesie mają profil litery V, a niektóre litery U. Zauważono, że niektórymi dolinami erozyjnymi prowadzą drogi i to właśnie koła pojazdów oraz kopyta koni spowodowały wzmożoną erozję skały w tym miejscu. Głębocznice mają pionowe ściany, wystające nawet kilkanaście metrów i niemal pozbawione roślinności. Oplatają je korzenie drzew, tworząc niezwykłe kompozycje. W tym regionie warunki do powstawania wąwozów są znakomite. Odległość pomiędzy wierzchowiną a dolinami rzek nie jest duża, a spadki imponujące. Nawet bruzdy po orce czy norki gryzoni potrafią zapoczątkować tak skoncentrowany spływ wody, że tworzy się niemal nowy wąwóz. Od gęstej sieci tych ukształtowanych przez erozję ciekawych form terenu swą nazwę wzięła kraina lasowych wąwozów, obejmująca rozległy obszar 9 najbliżej położonych gmin. Na terenie krainy lasowych wąwozów powstała najgęstsza w Europie sieć głębokich wąwozów i głębocznic, osiągająca miejscami natężenie aż 11 km długości na 1 km kwadratowy. Zapraszamy do ostrożnej i przemyślanej eksploracji tego fascynującego krajobrazu, gdyż łatwo się tu zgubić. W czerwcu każdego roku na rynku Kazimierza Dolnego odbywa się festiwal kapel i artystów ludowych. Kilka kapel z naszego regionu może pochwalić się tytułem laureatów tego festiwalu, o czym warto wiedzieć, jakby chodzi nasza kapela Brzeziniacy czy kapela z Cekowa. Kazimierz to urocze miasto, pełne turystów, artystów i ludzi kultury. Nad brzegiem Wisły dawne spichlerze, zamienione dziś na liczne pensjonaty, hotele czy lokale gastronomiczne, zapraszają. Warto tu zajrzeć i zatopić się w tym niepowtarzalnym klimacie.